Dzień dobry wszystkim na kanale Zwierzę Ci się. Po raz kolejny przed Państwem mama Dorota Sumińska
i córka Marta Stachowiak i kot Rudy i jeszcze Dorcia, moja imienniczka Dorcia tutaj na dole. Dzisiaj o czym będziemy mówiły?
Dziś będziemy mówiły o rodzicielstwie znowu, tylko tym razem od tej drugiej strony, czyli o tacierzyństwie.
O tacierzyństwie, o ojcostwie. I coś mi miałaś przypomnieć, o czym ciągle zapominałam?
O bardzo ważnej rzeczy, o kleszczach.
No właśnie, proszę Państwa, najwyższa pora, to znaczy tak naprawdę pora, żeby zabezpieczać nasze psy przeciw kleszczom, jest cały rok. I tak naprawdę cały rok jesteśmy zobowiązani to robić. Dlaczego? Dlatego, że zimy są coraz lżejsze, oczywiście bywają bardzo potężne mrozy, ale po tych mrozach przychodzi okres dodatnich temperatur, a to zupełnie wystarczy. Nawet w czasie mrozów, jak słoneczko mocniej przygrzeje, to kleszcze się budzą i mogą atakować psy biegające po różnych chaszczach. A teraz to jest taka pora, kiedy absolutnie trzeba zabezpieczać i w tej chwili jest mnóstwo środków, takich pewników, naprawdę bardzo dobrych środków, to są środki doustne, na które kleszcze jeszcze się nie uodporniły i ja do tego bardzo zachęcam, dlatego że dzięki temu możecie się ustrzec jednej z chorób przenoszonych przez kleszcze, ale choroby, która jest śmiertelna, nieleczona, mam na myśli babesziozę, to jest choroba pierwotniacza, która, można powiedzieć, choroba krwi, która nieleczona może się skończyć śmiercią. Więc żeby ustrzec psa przed cierpieniem, przed leczeniem, no i ostateczności przed śmiercią, trzeba go zabezpieczać. Pamiętajcie o tym jako dobrzy opiekunowie, którzy w pewnym sensie pełnią rolę rodzicielską względem swoich zwierząt domowych. Jeśli chodzi o koty, to koty wychodzące też należy zabezpieczać przeciw kleszczom. Tylko już nie, to nie jest tak bezwzględnie konieczne, dlatego że koty nie chorują na babesziozę, ale mogą zachorować na inne choroby, więc też je zabezpieczajmy. A my powiemy dzisiaj o tym obyczu.
Jeszcze druga ważna rzecz w sprawie kleszczy. Zawsze mi to powtarzałaś. Jeżeli jednak kleszcz wbije się w psa, kota czy w człowieka, ważnych jest pierwszych 12 godzin.
Znaczy ważne jest to, żeby tego kleszcza jak najszybciej się pozbyć.
Wyjąć.
Bo każdy kleszcz zaczyna pluć do rany, która jest jego talerzem, jego stołówką, mniej więcej po 12 godzinach żerowania. Więc im wcześniej go wyjmiemy, bo przecież bardzo często nie wiemy i to dotyczy zarówno ludzi, jak i zwierząt, im wcześniej się go pozbędziemy, tym szansa na zarażenie się jakąś chorobą odkleszczową jest mniejsza. A jeżeli się wyjmie go od razu, niedługo po tym, jak on się przyssie i zacznie spijać naszą krew, to tak praktycznie nie ma żadnej szansy na zarażenie się, jeżeli będzie to zrobione natychmiast, niedługo po przyczepieniu się kleszcza.
Czyli po każdym spacerze macanie.
I oglądanie, zaglądanie w zakamarki. Zarówno swoje, jak i psie. I
tak
co,
jest.
Co z tymi tatusiami, jak myślisz? Tatusiowie nie mają najlepszej opinii w świecie.
Nie mają. Tatusiowie to są ci, którzy potrafią zniknąć. Tatusiowie to są ci, którzy... Ogólne założenie jest takie, że nie umieją, nie wiedzą, są zbyt mało delikatni, a tak w ogóle nie chcą zajmować
się. Podarmały się, to ty tak jak myślisz, ale to nasz kot, który nazywa się Silver, otwiera sobie drzwi wejściowe, więc ja muszę pójść
Nie do końca jeszcze to robi. No cóż, jeśli chodzi o tatusiów, nie za dobrą opinię mają. Natomiast ja ostatnio nawet byłam świadkiem historii, którą opowiedziała mi znajoma, której znajoma, matka i żona, wyprawiła swojego męża wraz z pacholęciem na tygodniowe wakacje nad morze. I pochwaliła się w pracy, że no wyjechali, będą dopiero w przyszły tam poniedziałek. I wszyscy, czy to mężczyźni, czy kobiety w tej pracy, zareagowali w ten sposób. A co się stało? Pokłóciliście się? Dlaczego ty nie jesteś z nimi? Przecież no to takie rzeczy się nie dzieją w normalnych rodzinach. Coś się między wami musiało popsuć. Dziewczyna ponoć zbaraniała, jak to się ładnie mówi, i stwierdziła, że zupełnie nie rozumie takiego podejścia. Ona jest wreszcie zadowolona, że ma tydzień dla siebie, zrobi sobie przysłowiowe paznokcie, pójdzie z dziewczynami na zakupy, umówi się, zrobi takie typowo babskie rzeczy, które my robimy czasami, nawet jako matki. Tymczasem reakcja była zupełnie odwrotna i wszyscy jej bardzo współczuli, że coś się w małżeństwie popsuło. I to jest z grubsza właśnie zakreślenie sytuacji, co się myśli o tatusiach, że tatuś na pewno nie da rady i że jak tatuś sam gdzieś jedzie z dzieckiem, to jest coś niedobrze w domu.
Ale wiesz, skąd to się wzięło?
Podejrzewam, że z naszej historii generalnie rzecz biorąc.
No właśnie. I tak naprawdę my mamy pretensje do mężczyzn, że wielu z nich nie sprawdza się jako tatusiowie, opiekunowie, ale to jest konsekwencja tego patriarchalnego systemu, w jakim żyjemy, gdzie mężczyzna, prawda, to były babskie, zawsze babskie sprawy mężczyzna, dopiero z dzieckiem, jak ono miało 7 lat, czy tam ileś lat, i to dziecko było gdzieś tam spychane, żeby nie przeszkadzać tatusiowi, żeby no, nie rozpraszał się na takie rzeczy jak dzieci.
A potem
dzieci,
tatuś zapraszał dziecko na polowanie, tak, jak już dziecko było odpowiednio dojrzałe do tego.
Także to nie jest wina tatusiów, ja tutaj rozgrzeszam tatusiów, dlatego że zarówno tak jak mamusią, tak i tatusiem trzeba się nauczyć być. I tatusiem jeszcze trudniej, dlatego że, znaczy jeszcze bardziej trzeba się nauczyć, dlatego że tatuś nie dysponuje takim arsenałem hormonalnym, jakim dysponuje samica. Czy to kobieta, czy to krowa, czy to klacz, czy jakakolwiek inna ssacza samica. Ona jest uzbrojona już przez naturę w narzędzia, które ułatwią jej bycie troskliwą matką. Natomiast samiec nie. I w przypadku tego gatunku, do jakiego my należymy, samiec, czyli chłopak, mężczyzna, musi się nauczyć być ojcem najlepiej od swojego ojca. A ponieważ jeszcze w wielu domach jest tak, że właśnie mężczyzna... Bubeczku, proszę... Awantury u nas są na szczęście krwawe. Mamy dwa psy, które się bardzo, bardzo nie lubią. I przy tej okazji powiem coś, o czym zapomniałam na początku. Dzisiaj wyjątkowo nie ogłosiłam żadnego psa do adopcji, dlatego że musiałyśmy dużo wcześniej nagrać to nasze dzisiejsze spotkanie, bo dzisiaj jesteśmy w Krakowie bez możliwości nagrania. Więc dlatego przypominam Państwu, że w schroniskach cały czas są psy i czy ja ogłaszam, czy ja nie ogłaszam, te psy tam są, cierpią, czekają, tęsknią. Więc bardzo proszę, albo jeszcze dzisiaj, albo no dzisiaj to już za późno, ale jutro z samego rana udać się w to miejsce, żeby być dobrym tatusiem i mamusią dla świeżo adoptowanego psa. A my wracamy do ojców, na razie jesteśmy przy ojcach ludzkich, którzy się często nie sprawdzają i za to ponoszą wyłącznie winę ich rodzice. Znaczy oczywiście, że są takie rodzynki i tacy mężczyźni, którzy mimo, że nie wychowali się w rodzinie, gdzie mieli doskonały wzorzec bycia ojcem, to mają takie pragnienie i starają się spełniać, czy te spełniają te wszystkie oczekiwania, jakie często mają kobiety, które urodziły dziecko i chciałyby się dzielić ze swoim partnerem obowiązkami wobec tego dziecka. Tacy są, ale to są rodzynki. Natomiast pamiętajmy o tym, że w naturze, pośród innych społecznych ssaków, też różnie bywa z tym ojcostwem. To jest takie troszeczkę usprawiedliwienie, choć nie można znaleźć dla usprawiedliwienia dla facetów, jeżeli popatrzy się na przykład na jenoty. I to wzorcem ojcostwa ssaka, psowatego ssaka jest właśnie jenot. Jenot jest nawet, powiedziałabym, dużo czulszym ojcem, aniżeli jego połowica, która w pewnym momencie, kiedy dzieci są już odkarmione, kiedy dzieci już naprawdę powinny iść na swoje, ona je przepędza, a szczególnie przepędza samce, synów, to tata, jak taki synek pójdzie i wróci i powie, tato, tam nie jest fajnie, ja chcę być z tobą, to tata mówi, okej, i prowadza tych synków, takie lebiegi, co nie umiały sobie poradzić w życiu. Mama fuka i odpędza, a tata nie. Tata pomoże, zaprowadzi w miejsce, gdzie będzie coś dobrego do jedzenia. Przytuli, jak smutno. Więc tutaj ci tatusiowie, którzy się nie sprawdzają w swojej roli, mogą spojrzeć na jenota. Mogliby spojrzeć również na lwa. Ale lew ma jedną ciemną stronę. Wiesz jaką?
Czy chodzi ci o to, że lew potrafi być kanibalem?
No właśnie. No właśnie. Ten sam lew, który będzie ze stoickim spokojem, a nawet czułością znosił wariactwa swoich maluchów, które potrafią go szarpać za grzywę i skakać po nim, a on będzie to wszystko znosił. Ten sam lew, wtedy kiedy nie są to jego dzieci, tylko dzieci ewentualnego, znaczy konkurenta, poprzednika, kiedy zdobył harem lwic, walcząc z innym lwem, a te lwice miały już potomstwo z tym poprzednikiem, niestety potrafi, a nawet zawsze, no prawie zawsze, je wymorduje. Więc to jest taka czarna strona ojcostwa lwiego, choć dla swoich dzieci ma bardzo dużo cierpliwości.
Ja w tym zachowaniu lwin widzę pewne porównania.
No właśnie na to
czekam.
Cicho proszę. No niestety można nam trochę przerywać.
Bardziej, że nasze lwy chyba wracają do domu.
Bardzo
tatuś
możliwe.
Lew i małe lwiątko, które są w tej chwili na spacerze.
No ale dobrze, powiedz co chciałaś powiedzieć, bo to mnie ciekawi.
Chciałam powiedzieć, że porównanie mi się nasuwa z ludzkimi zachowaniami, ponieważ ile razy nawet w historii, której się uczymy w szkołach, była mowa o mordowaniu konkurentów swoich dzieci wśród rodów królewskich, czy jakichś w ogóle rządzących.
No właśnie, no właśnie.
Także to nie jest, że lew ma ciemną stronę.
Proszę nam wybaczyć, ale to jest normalne zachowanie psów, które siedzą przy kanapie, gdzie siedzą dwie ukochane mamo, siostry.
Tak.
I tutaj dochodzi właśnie do takich, tym bardziej, że dwa psy, które są obok nas, a których nie widać, bo dobrze, że nie widać, bo robią do siebie ohydne miny i wypluwają z siebie najbrzydsze psie słowa, się nie lubią. Więc tak to wygląda. No, tolerują się, ale się nie lubią. Myślę, że byłyby doskonałymi ojcami te psy, gdyby im na to pozwolono, dlatego że przez hodowlę psów rasowych uniemożliwiono, w ogóle przez hodowlę zwierząt towarzyszących uniemożliwia się ojcom, no czasem zdarzają się takie hodowle, gdzie ojcowie są i mogą brać udział w wychowaniu, natomiast tak naprawdę pies, samiec powinien być ze swoją partnerką, suczką przez cały czas i psy doskonale potrafią opiekować się szczeniętami. Są psy, które są dużo czulsze od matek. Każdy, kto widział taką psią rodzinę, no nie może się nadziwić, jak czynny udział pies bierze w wychowaniu szczeniąt. Te szczenięta, które są wychowane przez obie strony, czyli przez suczkę i przez psa, są potem zupełnie inne, są, powiedziałabym, dużo dojrzalsze, dużo łatwiej nabywają tych umiejętności społecznych, których oczekujemy po psie, prawda? Bo jak wychodzimy z psem na spacer, to oczekujemy, że on będzie się kolegował ze wszystkimi psami, tak? Przynajmniej i to jest normalne i każdy normalny opiekun chciałby, żeby jego pies pałał sympatią i zaufaniem do psich kolegów. Tymczasem takie wychowanie szczenięcia wyłącznie przez matkę, głównie przez ludzi i odbieranie bardzo wcześnie tego szczenięcia, no po to, żeby nie tęskniło, to ma swoje złe i dobre strony, bo szczenie odebrane mamie swojej, jak ma 7 tygodni, z reguły jeszcze jest przed tym czasem socjalizacji z otoczeniem i ono znacznie mniej tęskni, aniżeli szczenie, które załóżmy ma 3 czy 4 miesiące. Ale dla prawidłowego rozwoju psychiki, zachowań społecznych psa, to on powinien być znacznie dłużej ze swoimi rodzicami. I wtedy jego psychika jest dużo silniejsza i dużo stabilniejsza i on jest dużo bardziej psem, jeśli tak można powiedzieć. A ty znasz jakichś dobrych ojców ze świata zwierząt?
Znałam, póki żył, nasz Pinio.
Pinio
uważam, że ojcem był cudownym. Pinio był czempionem pekińskim, czyli Pekińczykiem.
Bo ja kiedyś, kiedy jeszcze nie było tak dużo psów i nie wiedziałam o tym, o czym wiem teraz, to było kilkadziesiąt lat temu, bardzo dawno, miałam Pekinkę rasową, Pekińczyka rasowego i oni razem wychowywali swoje dzieci.
Chociaż czasem bywało i tak, że Pinio wychowywał tak, swoje dzieci, tak. Bo Pusia miała już ich już serdecznie dosyć i wtedy cały trud wychowawczy spadał na Pinia.
Tak, i miał świętą cierpliwość.
Miał. I mimo, że było to dawno temu, ja wtedy byłam małą dziewczynką, pamiętam to doskonale, bo cała akcja i rodzenia, i wychowywania odbywała się najczęściej w moim łóżku i jego najbliższych okolicach.
Tak, tak.
Dlatego miałam wgląd we wszystko i rzeczywiście zwracam honory za wszystkie inne psie, za wszystkich innych psów, psowych ojców i ludzkich w kierunku Pinia, hołduję mu, bo rzeczywiście był cudownym ojcem.
Ale jest taki ojciec w świecie zwierząt, który nie tylko opiekuje się dziećmi, ale chodzi w ciąży.
Konik morski?
No właśnie, pławi konik. Pławi koników, gatunków jest bardzo dużo, ale samiczka składa jajeczka do jego torby na brzuchu, choć on wcale nie jest torbaczem, bo jest rybą. I on nosi w tej torbie jajeczka. Co więcej, maleńkie pławikoniki wylęgają się z jajeczek właśnie w torbie. Nie tak, że on gdzieś zostawia te jajeczka. On cały czas je nosi. One wylęgają się w tej torbie i to wygląda jak poród. Bo dopiero opuszczają torbę wtedy, kiedy już są poza jajeczkiem, więc rodzą się i tata pilnuje. Mama się kompletnie nie interesuje. Ja to mówię szczególnie do panów, żeby wiedzieli, że tak wcale nie jest, że ktoś się tam do nich czepia i że oni są w ogóle poza sferą takich zainteresowań. Naprawdę tak nie jest, dlatego że są zwierzęta, które dużo bardziej opiekują się swoim potomstwem niż ich matki. Do tych zwierząt należy pławikonik, który wyłącznie on się opiekuje, ponieważ matka składa jajeczka i płynie w siną dal. I w ogóle jej już to wszystko nie obchodzi. Ale są naczelne. Są naczelne, nieduże naczelne Nowego Świata, gdzie właśnie ojciec pełni niezmiernie ważną funkcję w wychowaniu maluchów, dużo bardziej matka karmi, a całą resztę robi tata. Prawie całą resztę. Wiesz, jakie to małpki?
Nie wiem.
Najmniejsza małpka świata, czyli
Pigmejka.
Pan Pigmejek bierze bardzo czynny udział w porodzie, bardzo pomaga swojej połowicy i później rzeczywiście dużo zajmuje się dzieckiem, ale już mistrzem, jeżeli o to chodzi, jest pewien gatunek marmozety. Samiczka rodzi dziecko, oddaje, tata bierze to dziecko i on cały czas się opiekuje i tylko przynosi do karmienia.
Ojciec ideał.
Ojciec ideał. Więc panowie, jest się na kogo zapatrzeć. I żaden to wstyd, to jest norma. To jest po prostu normalne zachowanie u naszych najbliższych kuzynów, bo u naczelnych. I tutaj każdy pan powie, no dobrze, ale jest bardzo dużo takich zwierząt, ssaków społecznych, gdzie absolutnie samiec nie bierze żadnego udziału w wychowaniu potomstwa. No jest dużo, no jest sporo.
Jest, ale czemu się zapatrywać akurat, no tak, bo to człowiek się zapatruje na to, na co mu wygodnie się zapatrzy.
No właśnie, na co wygodnie mu zapatrzy. Bo ani jeleń, ani dzik, ani koziołek nie bierze udziału w wychowaniu swoich dzieci. Jego interesują tylko damy, tylko ich, i tylko one, w przypadku jelenia harem, w przypadku koziołka po prostu dama, którą akurat napotka. Jeśli chodzi o dziki, no to rzeczywiście one są społeczne, żyją w grupach, ale to są grupy złożone z prawie samych samic i niedorostków, bo jak już osiąga dojrzałość płciową synalek, to mamusia, ciocia, babcia mówią mu, idźże sobie już.
Konstruuj własne stado.
Tak. I dołączysz do nas, jak będzie taka potrzeba, ale sobie idź. I rzeczywiście odyńce nie biorą żadnego udziału w wychowaniu potomstwa. Bardzo ciekawą sprawą są bawoły afrykańskie. Znaczy nie sprawą, tylko ciekawe w tym przypadku są bawoły afrykańskie, dlatego że one też nie można powiedzieć, żeby one brały jakikolwiek udział w wychowaniu dzieci należących do całej grupy rodzinnej, ale wtedy, kiedy małym zagraża niebezpieczeństwo, samce, a są to bardzo groźne zwierzęta i lwy się też ich boją, samce stają zawsze w obronie, nie zważając na to, czyje to jest dziecko. Więc biorą na siebie pewną, no pewien ciężar ojcostwa i to taki ryzykowny ciężar ojcostwa. A czy są jacyś wyrodni ojcowie? Słyszałeś o jakichś wyrodnych ojcach? Poza ludzkimi oczywiście.
Pierwsze, co mi przyszło do głowy. O wyrodnych ojcach.
Ze świata przyrody. Jacyś bardzo wyrodni ojcowie.
Nie chcę strzelać w ciemno i później się wstydzić tego odcinka. Dlatego powiedz.
Więc pośród ryb jest trochę takich wyrodnych ojców, ale takimi wyrodnymi, naprawdę wyrodnymi ojcami. Ale co tu dużo mówić, i matkami też. Są na przykład warany, które potrafią zjadać własne dzieci, jak te, jak mają ku temu okazję. Więc takie są. Natomiast są również takie ryby, które... jeszcze jeżeli chodzi o cud ojca, naprawdę fantastycznego ojca, to nie mogę nie wspomnieć o rybie, którą poznałam osobiście kilka lat temu, a mianowicie o arapaimie, czyli pilaruku po kolumbijsku i po peruwiańsku. To jest ryba, która żyje w Amazonce i od nogach w ogóle w tamtych rejonach świata. To jest największa ryba słodkowodna. Jeszcze co jest ciekawe, że to jest ryba, która oddycha powietrzem, która musi się wynurzać, żeby nabrać łyk powietrza. Dlatego może żyć w takich mętnych, brudnych wodach. Jej to zupełnie nie przeszkadza. Jest to ryba drapieżna, która dorasta do kilku metrów. Jest naprawdę ogromna. Niestety tych ogromnych już prawie nie ma. I samiec tej ryby ma tak śmiesznie spłaszczone czoło. Dlaczego tak jest? Ponieważ wtedy, w momencie, kiedy samica składa ikrę, pilnują razem i potem wylęgnięte z tej ikry maleńkie arapainki skakują na głowę tacie i przyczepiają się, mają na brzuszkach takie urządzenie, że mogą się i tak równiutko są przyczepione, bardzo śmietnie, bo wyglądają jak grzywka i jeżdżą na tej głowie taty, dopóki się tam jeszcze mieszczą i żywią się. Tata coś upoluje, je, wtedy drobinki tego jedzenia fruwają, one zjadają te fruwają w wodzie oczywiście, zjadają te drobinki, po czym z powrotem przyczepiają się, tata czeka, aż wszystkie się przyczepią do jego głowy i płyną dalej, więc jest to wzór ojcostwa, ale jeszcze dalej poszły ryby pielęgnicowate, zresztą stąd ich nazwa, że tak świetnie pielęgnują. Dlatego, że kiedyś, w dawnych czasach, myślano, że one są zjadaczami własnych dzieci, że pożerają własne dzieci. Tymczasem one noszą, i to głównie samce, noszą w swojej paszczy maleńkie swoje potomstwo, malutkie rybki, wypuszczają je. One sobie pływają, baraszkują, tak jakby szły z nimi na plac zabaw. Po czym z powrotem wracają do paszczy najczęściej taty. Więc tych sposobów opiekowania się dziećmi jest bardzo dużo i ojców jest bardzo dużo. I co jest ciekawe? Najciekawsze jest to, że my w przyrodzie znajdziemy najróżniejsze przykłady ojcostwa będące charakterystyczne dla naszego gatunku. Natomiast jeżeli chodzi o nasz gatunek, to my odnajdziemy te wszystkie sposoby w obrębie jednego.
Tak.
Od tych skrajnie złych do tych takich prawie noszonych w paszczy. No a takiej paszczy nie mamy, żeby mogły się dzieci do niej.
Ale bliźnięta, to są mogły... i tacy, którzy gdyby zmieścili, to by noszono
tak, z przyjemnością. Więc dlatego to jest, zastanówmy się na tym, jak my jesteśmy dziwnym gatunkiem, że każdy gatunek ma jakiś sobie przypisany sposób opiekowania się potomstwem, tymczasem w obrębie naszego gatunku, co więcej, nie tylko gatunku, ale w obrębie jednej kultury, jednego narodu, można znaleźć prawie wszystkie te możliwości bycia ojcem, jakie znajdujemy u setek gatunków innych zwierząt. Więc to jest ciekawe. Czy może powinno to troszeczkę nas zastanowić, że i szczególnie wszystkich tych tatusiów, którzy uczą swoje dzieci, szczególnie swoich synów, takich agresywnych zachowań. Bo ja myślę, że gdyby tatusiowie wzięli sobie do serca pewien rodzaj pacyfizmu, który jest konieczny w dzisiejszych czasach, bo jest nas za dużo. My musimy się nauczyć żyć nie tylko w zgodzie z przyrodą, ale w zgodzie ze sobą. W zgodzie ze sobą. Że może ci taka prośba do tych tatusiów, żeby nie kupowali swoim synom takich zabawek jak karabiny, nie uczyli się bić w taki sposób, żeby kogoś pobić. Ja oczywiście rozumiem, że bronić się trzeba i są sporty walki, gdzie uczy się, jest to sportowych walk, które mogą przydać się w momencie obrony, ale jakże byłoby cudownie, gdyby nigdy te sposoby obrony nie musiały być wykorzystywane poza matą, na której to się odbywa w jakiejś sportowej hali.
Byłoby, ale nie jesteśmy niestety tacy. Mamy w sobie ten gen koszmarny, agresywny.
Ale tutaj chyba ja jednak najbardziej tutaj, jeżeli chodzi o gatunek ludzki, właśnie winiłabym tatusiów. Bo dużo rzadziej kobiety wykazują takie agresywne zachowania względem innych istot. Dużo częściej są to mężczyźni i dużo częściej mężczyźni właśnie uczą swoich synów takiego ząb za ząb, oko za oko.
Chłopaki nie płaczą, musisz być twardy.
A to nieprawda.
Nie okazuj emocji.
To nieprawda. Chłopaki tak samo mają płakać, wcale nie muszą być twardzi, wcale nie muszą być, przede wszystkim nie mogą być okrutni, a są często okrutni. Więc apelujemy do tatusiów ludzkich.
Apelujemy i ja jeszcze chciałabym pozytywnie zakończyć ten odcinek, który jest wyjątkowo długi, ale mam nadzieję ciekawy. A propos dobrych tatusiów, mam przyjaciela, który ma dwie córeczki, niewiele starsze od mojego Eryka i uważam, że jest tatusiem na medal, chociażby to, że wziął urlop wychowawczy, żeby pobyć trochę ze swoimi córeczkami. Świadczy o tym, że chce.
No jest prawdziwym macho, jest prawdziwym macho.
Mama zarabia na dom, tata opiekuje się córkami i robi to wyłącznie z własnej woli i z wielką, wielką radością. Pozdrawiam Cię, Robercie.
Ja też pozdrawiam Panie Robercie. Jestem dumna.
Ja też jestem dumna, bo nie sądziłam, chociaż zawsze uważałam, że to jest fantastyczny facet, ale nie sądziłam, że będzie tak fantastycznym ojcem. Dlatego mam nadzieję, że będzie takich Robertów więcej. A my się widzimy w takim razie za tydzień.
Za tydzień.
Nie powiemy jeszcze, o czym będziemy rozmawiać.
Ale niedługo Państwo się dowiedzą. Pozdrawiamy serdecznie, do zobaczenia
za tydzień.